niesamowity czas, kiedy Kościół Jezusa Chrystusa się zgromadza na jednym miejscu. Po to, by oddać Mu chwałę, oddać Mu cześć, cieszyć się społecznością z Nim samym. Dzisiaj zobaczcie, że ludzie szukają różnych rzeczy. Dziękuję. Ludzie szukają różnych rzeczy. No to zobaczcie, co można w niedzielę rano robić. Dzień wolny od pracy. Nie pracujemy. Mamy w końcu wolne. Niektórzy umawiają się na grzyby, na ryby, nie wiem gdzie. A my spotykamy się po to, by uczcić niesamowite imię, tak jak śpiewaliśmy na koniec. Imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana, naszego Zbawiciela. Wiecie, Jezus jest wszystkim dla nas tak samo. Gdyby dzisiaj, kiedy jechaliśmy do was, cały czas słuchaliśmy sobie z Bożego Słowa w audio i wiecie, to jest niesamowite. Jaka obfitość Bożej łaski płynie z Bożego Słowa. Dosłownie. Wiecie, to jest tak jak pokarm, że czujemy się nasyceni, na posileni. I powiem wam, że dzisiaj chciałem mówić na temat posilenia Bożego. Naprawdę, bo Bóg jest w stanie posilić nas w niesamowity sposób. Jak często upadamy? Zobaczcie, jesteśmy wierzącymi ludźmi, znamy Boże Słowo, a więc nigdy nie powinniśmy upadać. Nigdy nie powinniśmy być słabi, bo wiemy, że w słabościach naszych objawia się moc Boża. Wszystko to wiemy, prawda? Więc jest pytanie, czemu upadamy? Dlaczego tak się dzieje w naszym życiu, że słabniemy, że wiecie, nosimy takie targamy, nieraz przychodzimy na nabożeństwo. Gdyby tak można było to zobaczyć w duchowej rzeczywistości, to idziemy nieraz z takimi wielkimi bagażami. Naszych problemów, trosk, kłopotów, chorób, różnych rzeczy. Po prostu jesteśmy tym obciążeni. Ale spotykamy się po to, by ten bagaż w końcu zostawić, złożyć go. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy co? Jesteście spracowani, obciążeni. Co to znaczy? Czym obciążeni? Genetycznie obciążeni? Nie. Jesteśmy obciążeni całym tygodniem nieraz zmagań, problemami ludzkimi, jakimiś kłopotami, jakimiś plotkami, innymi rzeczami. To wszystko na nas ma wpływ. I jesteśmy tak obciążeni, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować. I później przychodzi rozgoryczenie do naszego serca. I ten korzeń goryczy, jeżeli jest pielęgnowany, on się rozwija, w końcu tak z nas wyłazi, że nie jesteśmy w stanie go ukryć nawet. Na początku nam się udaje, ale później już nie jesteśmy w stanie nic z nim zrobić. Jesteśmy coraz bardziej słabi. I mimo, że znamy Boże Słowo, które jak nazywamy jest posileniem, śpiewaliśmy, jest pokarmem, jest, zobaczcie, codziennym pokarmem jest. A więc ono nas posila. Więc jest pytanie, czemu upadamy? Czy do końca wierzymy, ufamy Bogu? Wierzymy? Amen, no wierzymy, no się pojawia, no jak nie wierzyć? Wierzymy, no jak nie wierzyć? Ale kiedy przychodzi co do czego, to się okazuje, że Boże, gdzie Ty jesteś? Nie ma Cię dzisiaj. Przeniosłeś się do Giżycka albo do Warszawy. Wierzycie, że Jezus jest pośród nas?
Amen.
Naprawdę w to wierzycie?
Amen, wierzymy.
Ta strona mówi tak, ta strona jeszcze milczy. Nie do końca jest przekonana. Kochani, zobaczcie, ale to jest to, że dlaczego nieraz nie odpowiadamy, bo gdzieś my wiemy, że tak, nasz mózg nam mówi, tak, to prawda, bo Słowo Boże mówi, Jezus jest, ale nasze serce zaczyna wątpić. Dlaczego? Bo przecież spotykamy się tyle czasu, gdyby tak było, to już to miejsce by było za małe. Bo przecież każdy, kto by tu przyszedł, doświadczyłby uzdrowienia, doświadczyłby uwolnienia, doświadczyłby radości, amen? Wszyscy sąsiedzi wokoło by się dowiedzieli, że tu jest uzdrowienie, to powiem wam szczerze, to zamiast do szpitala, to by wam tutaj przychodzili. Jest pytanie tylko. Dlaczego tak mało jest wiary w naszym sercu? Dlaczego ponosimy porażki zawsze? Powiem wam tak, dopóki jesteśmy w ciele, diabeł nigdy się nie zgodzi na to, żebyśmy byli szczęśliwi. On nigdy nie będzie chciał, żebyś był szczęśliwy. Żebyś się cieszył. Żebyś przyszedł z radością, mówisz, o, dzisiaj jest nabożeństwo, wow, nie mogę się doczekać. Wiecie, mi to zawsze tak jak kiedyś zobaczyłem takiego, nie wiem, zwierzę, kotek, nie wiem, czy to piesek był i przestępował z łapki na łapkę. Tylko, wiecie, tak nie mógł się doczekać. Wiecie, no i nabożeństwo zaraz będzie, nie? To tak my powinniśmy tak się cieszyć. Zaraz będzie nabożeństwo, przyjdę. No, ale nieraz myślę, no przyjdę, będzie nas 5 osób, 10 osób. Będzie usługiwą, no kto będzie usługiwą? Arek, no już usłyszałem. A co on może? Niewiele może. Cudów się żadnych nie wydarzy. I czasami mamy takie wyobrażenie, że nic się nie wydarzy i nic się nie wydarzy. Ale czasami jest tak, robimy konferencję. Niedawno mieliśmy u nas, wiecie, gościa. Kontrowersyjna osoba w różnych kręgach. Znacie ją, Ryszard Krzywy. Prawda? I tak dalej, w różny sposób. Ale wiecie, nabożeństwo od razu stan się podwoił. Dwa razy większa liczba niż do tej pory. Ludzie z Warszawy przyjeżdżali. Z różnych miejsc przyjeżdżali. Bo słyszą te imię tego człowieka, nazwisko tego człowieka i jadą za nim. I dzieją się rzeczy fajne? Dzieją się. Dlaczego? Oni jadą z oczekiwaniem, z wiarą. To się będzie działo. Wierzę, że dzisiaj dostanę słowo od Pana. Dostaję słowo. Dlaczego? Mam wiarę. Ilu z nas dzisiaj przyszło tak naprawdę z wiarą, że dzisiaj coś od Boga otrzyma? Coś szczególnego. Rozumiecie? Na czym polega posilenie? Jeżeli ja oczekuję, to jest tak, jak ja zamawiam danie w restauracji, to oczekuję, że przyniosą mi to, co zamówiłem, prawda? A więc czekam, oczekuję. Jak im bardziej mija troszeczkę czasu, tym bardziej się niecierpliwię. Jestem głodny, chcę jeść. Chcę jak najszybciej nakarmić swoje ciało. Tak samo ja chcę nakarmić swojego ducha. Zobaczcie, że śpiewamy w tych wszystkich pieśniach zawsze taka jest tęsknota za Bożą obecnością. Niektórzy mówią, że można ściągnąć Bożą obecność. Że Bóg zawsze reaguje na to, kiedy Jego Kościół modli się, wzywa Jego imienia. I ja w to wierzę. Że Bóg zawsze jest Boża reakcja. Nie ma czegoś takiego, że nie ma Bożej reakcji. Wierzycie w to? Wierzcie, uwierzcie, słuchajcie, ja nie chcę w was wzbudzać wiary, bo nasze serce powinno być wierzące. To jest niesamowite. A więc ten bagaż cały naszych obciążeń, trosk, problemów, wszystkiego, nieraz po prostu my musimy się od niego uwolnić, dlatego że on cały czas tworzy górę. Górę przed nami. Ja podchodzę do tej góry, to jest tak jak do tej ściany i co widzę? Nie widzę nic. Ja nie widzę, co tam jest za ścianą. Wy wiecie, co tam jest? Co tam jest za ścianą?
Sklep jakiś.
Proszę?
Sklep, nie.
No, zdania są podzielone. Może sklep, może mieszkanie. Ja nie widzę, co jest za tą ścianą. Bo widzę tylko ścianę. Ale gdyby ta ściana była ze szkła, to bym widział, co tam jest. A Bóg widzi, co jest w naszym sercu. Jesteśmy szklani na Niego, przezroczyści. A więc widzi to wszystko. A więc, kochani, to jest dla mnie taka zachęta do tego, że kiedy przychodzi jakakolwiek nawałnica, przychodzi jakikolwiek problem, to i tak wiem, Boże, wiem, że to minie. Wiem, że przyjdzie czas, to minie. Nie wiem, co mi chcesz przez to pokazać. Może jestem w niewłaściwym miejscu. Może mam serce, które przestało wierzyć do końca. Czegoś nas Bóg uczy przez różne problemy, doświadczenia. Jest napisane w Słowie Bożym, że ten, kto cierpiał cieleśnie, zaniechał grzech, tak? Dlaczego tak jest? Wiecie, spotykam wielu ludzi, którzy przeszli gehennę w swoim życiu, jeżeli chodzi o zdrowie. Byli na granicy śmierci. I Bóg ich podniósł w ponadnaturalny sposób. I oni dzisiaj chcą zrobić coś innego. Oni chcą się cieszyć każdą chwilą życia. Każdą jedną chwilą. On się cieszy, raduje się. Dlaczego? Dany mi jest kolejny dzień. Na tej ziemi. Już bym chciał może być z Panem, ale jeszcze są wokół mnie bliscy. Mam dzieci małe. Mam takie inne rzeczy. Wiecie, coś nas trzyma na tej ziemi. Znajomi. Może wybudowałem sobie nowy dom. Całe życie na niego pracowałem. Daj Boże się nacieszyć chociaż parę lat. I są w naszym życiu właśnie takie różne rzeczy. Ale powiem wam jedno. Bóg jest naszym posileniem. Wiecie o tym? Codziennie nas posila. Dzień w dzień. Nawet może sprawy sobie z tego nie zdajemy, ale On nas posila. Otwórzmy drugą Księgę Kronik. Chcę wam przeczytać jedną historię. Wiecie, ja często tą historię, jak gdyby wracam co ileś lat, albo nie wiem, co jakiś czas do tej historii, dlatego, że ona jest bardzo szczególna i ona pokazuje mi jedną rzecz, że nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych. I choćby nie wiem, co się wydarzyło, to Bóg jest w stanie dać mi siłę, żeby przeszedł przez najtrudniejszy okres swojego życia. Jest, uwierzcie, kochani, niech nasze serca będą wierzące. Radosne. Naprawdę, my nieraz, wiecie co, nieraz mamy problem z tym, że mówimy, no, ale tak już przyjdzie, pojawi się na nabożeństwie, odejdzie i tak dalej, bo ludzie szukają czegoś, czego nie doświadczają na co dzień w życiu, albo w swojej społeczności. I oni chcą czegoś więcej. A więc chcą na przykład, wiecie, mieć pieśni jakieś pełne radości, pełne takie, dlaczego? No bo jestem w takiej społeczności, gdzie tylko sam smutno, a więc chcę się cieszyć. Nie wiedzą o tym, że można się rozradować nawet w takiej, wiecie, płaczliwej, można tak powiedzieć, pieśni. Można się rozradować? Aleluja! Można, łzy radości płyną. Serce aż po prostu skacze. No ale jestem na nabożeństwie, gdzie nie jest mile widziane wznoszenie rąk na przykład. A więc ja, wiecie, trzymam te ręce związane po to tylko, żeby nie podnieść, po to, żeby się nie wychylić. Kochani, wiecie, ja myślę, że Bóg chce od nas takiej prawdziwej wolności. Zniesie do Pana. Jeżeli masz takie... Nie chodzi o to, że zielonoświątkowcy powinni ręce wznosić na każdym nabożeństwie. Jest napisane. No nie ma nigdzie napisane. Ale, kochani, chodzi o to, żeby być wolnym w tym. A więc ta historia jest zapisana w 2 Księdze Kronik, w 14 rozdziale. I powiem wam jedno, przeczytamy dłuższy fragment tego słowa, dlatego że no, jednak ta historia jest dosyć ważna. Ona opisuje dzieje pewnego króla. Asa zaś czynił to, co dobre i prawe w oczach Pana, swojego Boga. Usunął obce ołtarze i świątynki, potrzaskał posągi i wyciął Aszery. Nakazał też Judzie szukać przychylności Pana, Boga ich ojców, przestrzegać prawa oraz przykazania. Usunął więc ze wszystkich miast Judy świątynki i ołtarze do kadzenia i za jego rządów królestwo zażywało spokoju. Zbudował ponadto w Judzie miasta warowne, gdyż kraj cieszył się spokojem, nikt zaś nie prowadził z nim w tamtych latach wojny, ponieważ Pan sprawił mu wytchnienie. Asa wezwał więc Judę. Pobudujmy te miasta, otoczmy je murami, basztami, zaopatrzmy w bramy i zasuwy, póki ziemia należy jeszcze do nas. Szukaliśmy przecież przychylności Pana, naszego Boga i dał nam On zewsząd wytchnienie. Budowali zatem i cieszyli się powodzeniem. Asa miał pod swoją wodzą 300 tysięcy żołnierzy judzkich, zbrojnych w tarczę i dzidę oraz 280 tysięcy beniaminitów, zbrojnych w puklerze i łuki, byli to dzielni wojownicy. Przeciwko tym wojskom ściągnął pod Maresze Zera uszyta w sile 1000 tysięcy i 300 rydwanów. Asa zaś wyszedł mu naprzeciw i stanął do bitwy w dolinie Sefata pod Mareszą. Przed bitwą Asa zawołał do Pana swojego Boga. Panie, nikt nie potrafi jak Ty wobec mocnych dopomóc tym, którym brakuje sił. Pomóż nam, Panie, nasz Boże, bo oparliśmy się na Tobie i w Twoim imieniu przyszliśmy stawić czoła temu tłumowi. Panie, Ty jesteś naszym Bogiem. Niech nie powstrzyma Cię człowiek. Pan pobił kuszytów wobec Asy i wobec Judy, tak, że rzucili się do ucieczki. Asa jednak na czele swojego wojska ścigał ich aż do Geraru. Padło wówczas wielu kuszytów, nie było dla nich ratunku, ponieważ to Pan ich pobił oraz jego obóz. Wojska Asy zdobyły wówczas ogromny łup. Pobili również wszystkie miasta otaczające Gerar, bo na ich mieszkańców padł strach przed Panem. Złupili więc wszystkie te miasta, a było tam wiele do wzięcia. Ponadto pobili namioty pilnujących dobytku, którym uprowadzili mnóstwo owiec i wielbłądów i tak wrócili do Jerozolimy. Wówczas na Azariaszu, synu Odeda, spoczął Duch Boży. Wyszedł on zatem naprzeciw Asy i powiedział: słuchajcie mnie, Aso, cała Judo i Beniaminie. Pan będzie z wami, jeśli wy będziecie z nim. Jeśli będziecie go szukać, pozwoli wam się znaleźć, lecz jeśli go opuścicie, i on was opuści. Wiecie, niesamowita historia. Przede wszystkim, wiecie, ja lubię militarne rzeczy. Interesuję się militariami, interesuję się jakąś historią wojskowości, historią wojen jakichś i tak dalej. I powiem wam, dla mnie jest to niewyobrażalne w tamtych czasach. Dzisiaj jest to nawet niewyobrażalne, można tak powiedzieć. Wiecie, że w Normandii wylądowało na plaży w Normandii zaledwie 50 000 wojsk sprzymierzonych. 50 000. A tu mamy liczbę podaną 1000 000. Dokładnym tłumaczeniem to jest 1000 oddziałów po 1000, tak? 1000 oddziałów. Czyli wychodzi ile? Milion. Milion żołnierzy wychodzi naprzeciw. I to jest, wiecie, to nie jest aż taka duża liczba, gdyby na przykład te 580 tysięcy Izraelitów było w otoczonych murami. To nie jest dużo, bo zawsze trzeba myśleć, wiecie, po wojskowemu to się myśli w ten sposób, że dwa razy większa liczba przynajmniej musi być wojska atakującego, żeby zdobyć tych, którzy się bronią. Zawsze tych obrońców może być mniej. ale jeżeli oni są w jakimś obwarowanym miejscu. Natomiast Biblia mówi o tym, że co? Asa nie czekał, aż przyjdą do niego, go złupią, ale co on zrobił? Wyszedł na spotkanie w liczbie o połowę mniejszej. To jest już, wiecie co? To już jest taka dziwna rzecz. A więc co mi ta historia, wiecie, pokazuje? Pokazuje mi to, że Asa zrobił coś bardzo ciekawego. On widział problem. Kiedy zaczyna się jego historia, zobaczcie, ja widzę w tej historii takie trzy, można powiedzieć, rzeczy. Po pierwsze, Pan udziela pokoju. Wiecie o tym? Pan udziela pokoju. To jest pierwsza zasadnicza sprawa. Kiedy na nowo się rodzimy, co pierwsze otrzymaliście od Pana? Wiecie, to, co ja przypominam sobie, kiedy byłem na swoich kolanach, kiedy doświadczałem Boga, to wiecie co, doświadczałem Jego miłości, ale jak gdyby moje serce było przepełnione takim Bożym pokojem. Bóg wlewał, On wyciszał mnie, on pozwalał, wiecie, spojrzeć bardziej, jeszcze głębiej, bo ten Jego pokój był niesamowity. I kiedy, wiecie, zaczęliśmy, jak się nawróciliśmy, no najpierw moja żona, później ja, ale zaczęliśmy robić coś takiego, że nasz dom był pełen pokoju. Nie było sprzeczek, nie było kłótni, nie było nic. Dlaczego? Bo Pan nas wypełniał. On przyszedł w spokoju, przyszedł z takim cudownym właśnie posileniem. A więc po pierwsze Pan udziela pokoju. I napisane jest, że kiedy Asa zaczął szukać Boga, to Pan co obdarzył czym? Go? I cały lud. Obdarzył pokojem, wytchnieniem. Dał mu wytchnienie. A więc co? Wrogowie nie atakowali. A więc oni mogli przystąpić do czego? Do spokojnego życia, można tak powiedzieć, nie? Nie, oni zrobili coś innego. Oni zaczęli przygotowywać się, można powiedzieć, miasta do obrony. Wiecie, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo to nam pokazuje, że dlaczego upadamy? Dlatego, że tracimy czujność. Dlatego, że kiedy przychodzi taki czas wytchnienia, to my chcemy się tym czasem rozkoszować, prawda? I wtedy jesteśmy tacy rozleniwieni, fajnie, Pan jest z nami, wszystko jest cudownie. I diabeł nas, można powiedzieć, podchodzi i usypia nas. Tak, wszystko jest w porządku, niczym się nie interesuje. Nie, tamto nie sięgaj, zobacz normalnie, dzisiaj jesteś niedziela, byłeś na nabożeństwie, po co masz sięgać do Bożego Słowa? Nie, już się nakarmiłeś tak potąd, wystarczy ci to dzisiaj. A w ogóle ci wystarczy na cały tydzień, do następnej niedzieli. I on nas usypia, on powoduje, że tracimy czujność. Nie jesteśmy przygotowani do następnego jego ataku i dlatego upadamy. Dlatego właśnie jest to, że nie potrafimy mu się przeciwstawić, jak mówi list do Piotra, przeciwstawić mu się mocniej wierze. Dlaczego? Bo my w tym czasie nie przygotowujemy się, nie wzmacniamy się, nie posilamy się. On, zobaczcie, powiedział tak, dopóki ziemia jeszcze jest nasza, dopóki jeszcze jest moja ziemia, dopóki jeszcze ja mam nad tym kontrolę, to co? Ja muszę się, następne słowo, umacniajcie się w kim? I potężnej mocy Jego. Jego. A nie w swojej. Diabeł ci powie, wiesz co? Jesteś silny, jesteś silna, masz moc Chrystusa, jesteś wielki. Powiem wam, czy myślisz, że diabeł ci nie powie, że masz moc Chrystusa? Powie spokojnie. Żeby tylko uzyskać to, co on chce. Żeby tylko nas uśpić. Ale zobaczcie, Asa co robi? On zaczyna otaczać miasta warowniami. Prawda? On zaczyna ją umacniać, bramy wstawia, zasuwy. Co nam to mówi? Z czym nam się kojarzy brama, zasuwa? Z czymś co? Że gdzieś coś jest pod jakąś kontrolą, że nie ma gdzieś tam dostępu od tak sobie spokojnie. A więc w naszym życiu, jeżeli my otwieramy się na Boga, jeżeli zaczynamy coraz więcej wpuszczać Boga do naszego życia, to powiem wam jedną rzecz. To jest, ja już kiedyś wam chyba to mówiłem, to jest zasada kesonu. Wiecie, na czym polega praca nurków pod wodą, na przykład budowanie? Jest keson, wiecie co to jest, tak? To jest taki dzwon, można tak powiedzieć, albo różne rzeczy. I jeżeli tam nurek wchodzi, chodzi o to, żeby on miał dobrą pracę, to wpuszcza się powietrze, a powietrze wypycha wodę i tam jest powietrze. I można pracować pod wodą, na dużych głębokościach prawie. Bo coś wybiera coś. I powiem wam tak, Słowo Boże, ono zawsze będzie wypierało, albo inaczej, najpierw nam pokaże coś. Zobaczcie, kiedy Asa zaczyna szukać Boga, co się najpierw stało, zanim przyszedł Boży pokój? Co się stało? Jest napisane, że co on zrobił? Poburzył, a więc co można inaczej powiedzieć? Usunął wszelkie obrzydliwości, prawda? Usunął świątynki, usunął... Dlaczego to zrobił?
No powiedział, że to się nie podoba.
Okej. Ale wiecie co, ja myślę, że coś takiego. Nie można ja nie jestem budowlańcem, ale wiem, jak, wiecie, jak nieraz widziałem, jak remontują jakieś budynki. Czasami stoi jakaś rudera, wiecie, rozpadająca się i co? My teraz weźmiemy tę kielnię, tak? Wycementujemy ją z zewnątrz i tak dalej. Nie, to się rozpadnie. Wiecie, musi coś zostać usunięte, coś, co się nie nadaje, coś, co tworzy zagrożenie, trzeba to usunąć, aby co? Móc zbudować coś innego. Albo inaczej, wiecie, to jest tak jak z wodą. No, jeżeli ten kubeczek jest pełny, co ja do niego jeszcze naleję? Nic do niego nie naleję. A więc ja muszę pewne rzeczy usunąć. Zobaczcie, apostoł Paweł powiedział co? Żeby Chrystus nie doznał ujmy, to co on mówi? Powiedział, że całą swoją wiedzę, co? Odsuwa ją. On chce ją gdzieś odsunąć, aby co? Aby Chrystus go napełnił czymś zupełnie innym. I powiem wam tak, kiedy myśmy... Ja dzisiaj mam do żony czasami moje pretensje. Dlaczego? Dlatego, że kiedy się na nowo narodziliśmy, to moja żona robiła porządki. Ja byłem w nowonarodzeniu, byłem w chmurach, a moja żona robiła porządki. A mianowicie, wiecie co? Usuwała wszystko, co kojarzyło nam się z problemami, które mieliśmy w świecie. A więc kieliszki na śmierć. Tam te rzeczy, wszystko, wiecie, wszystko, że tak powiem, usuwaliśmy. Ja byłem zniewolony jakąś tam muzyką, a więc wszystkie płyty zgarnąłem i tak dalej. I to nikt mi tego nie mówił, nikt mi tego nie kazał. Nie mówiono mi w kościele czy gdzieś, że słuchaj, musisz to zrobić i tak dalej. Nie, to było coś, co było w moim sercu. Wiedziałem, że ja muszę coś pousuwać z mojego domu. Dlaczego? Bo jeżeli przyjdzie problem, to ja sięgnę po to. A więc wiecie co, zacząłem to wszystko usuwać. Zaczęliśmy usuwać z naszego domu. Wszystko. Po co? Po to, żeby mieć czas. I żeby nic nas nie rozpraszało, żebyśmy skoncentrowali się na Bogu. I Bóg w niesamowity sposób nas uczył, wypełniał i dawał nam wszystko, czego pragnęły tak naprawdę nasze serce. On się troszczył o nas. Wiecie, to nie tak, że o, zachowam to, o, może się przyda. Wiecie, ja dzisiaj mam nieraz takie tendencje, że żona z moim synem mówi do mnie, Asia, że zaczynam być zbieraczem. Ponoć to jest poważna choroba, ale nie. I tak mówię nieraz, no szkoda wyrzucić, może się przyda, nie? I każda rzecz i później mamy z tego wielki problem w piwnicy. Trzeba co 3 miesiące wywalać i tak dalej, nie? Ale chodzi o to, że my stajemy się takimi zbieraczami nieraz. Może się przyda, może gdzieś schowam coś. Wiecie, dowiadujemy się o ludziach, albo ludzie nam mówią, czasami zwierzają nam się, a my nieraz to, wiecie, przechowujemy, może użyjemy to, może mi się to przyda kiedyś, żeby użyć to przeciwko temu. Jak on mi nadepnie na odcisk, to ja wyciągnę asa z rękawa, bo ja mam tych asów pełno. Rozumiecie, o co chodzi? Mamy pełno rzeczy, przechowujemy. Asa zrobił coś takiego. Zaczął usuwać wszystko, co było obrzydliwością dla Boga. Wszystko usuwał. Bo kiedy zrobił miejsce, przyszedł Boży pokój. Zróbmy miejsca. Pamiętacie, co apostoł Paweł powiedział? Że do Koryntian? To nie w moim sercu jest problem i tak dalej, ale to w waszych sercach jest ciasnota. To w waszych sercach. Dlaczego on to powiedział? Bo wy jesteście tak obciążeni tym wszystkim, że nie jesteście w stanie nic przyjąć. Wy jesteście problemem, nie Bóg. To nie miejsce jest problemem, że znajdę inną społeczność, bo ja tam dostanę więcej. Nie, jeżeli wyjdziesz stąd i tak napełniony i pójdziesz tam, i tak nic nie weźmiesz. A po pewnym czasie będziesz wiedział jedno. No jednak zaczniesz w tamtej społeczności mówić to, co było w tej społeczności. Dlaczego? Bo i tak jesteś przesiąknięty tym wszystkim. A więc zobaczysz, że kwestia jest problemem, jesteśmy my sami. Ale Bóg udziela nam pokoju, ale żeby ten pokój przyszedł, on mówi jedno. Przyjdź do mnie. Jezus mówi, przyjdź do mnie. Przyjdź. Duch Święty, pamiętacie, co robi? Jaki porządek w naszym sercu? Oczyszcza, przyozdabia, pięknym staje się nasze serce. Ale on wszystko wymiata. Nie ma nic. Serce nasze jest przygotowane na to, żeby co? Żeby przyjąć to nowe. Ale pamiętacie też historię o budowaniu? Apostoł Paweł mówi, założyłem fundament. Ale kto na nim i co buduje, to już jest inna sprawa. I wiecie, Duch Święty, kiedy oczyszcza nasze serce, oczyszcza nasze wnętrze, to co się dzieje? Jest napisane? Ono jest puste. Przygotowane. Puste. I teraz, jeżeli ty jak najszybciej, jak najwcześniej nie zwrócisz się do Boga, nie zaczniesz się napełniać Bożymi rzeczami, to powiem jedno, przyjdzie diabeł i napełni je swoimi. I przyjdzie problem. I przyjdzie problem do naszego życia. Przyjdzie słabość do naszego życia. A powiesz, Panie, dlaczego? Co się stało? Pamiętacie, co mówi Pan Jezus? Że wielu przyjdzie do mnie i powie, Panie, Panie, tak? A ja im powiem co? Idźcie precz, bo co? Wy, którzy czyniliście nieprawość, nie znam was. Czyniliście nieprawość. A więc zostały wasze serca przygotowane na coś. Ja was, można powiedzieć, uprzątnąłem to wszystko z waszego życia, przygotowałem, ale wyście nie chcieli tego robić. I kochani, to nie jest słowo wcale napomnienia. To jest zachęta do tego, żebyśmy to zrobili jak najszybciej, bo jest czas. Jeszcze czas się nie skończył, a więc my powinniśmy się napełnić Bożymi rzeczami. Napełniamy się, śpiewamy pieśni. Ale kochani, ani pieśni, ani nabożeństwo, ani kazania w internecie, gdziekolwiek konferencje nie zastąpi czegoś, o czym dzisiaj Paweł mówi. Relacji osobistej z Bogiem. Codziennej relacji z Bogiem. Jeśli ja nie mam relacji z Bogiem, powiem wam jedno. Jeden dzień nic się nie stanie. Drugi dzień nic. Po tygodniu przyjdzie diabeł, powie, nic się nie dzieje, wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest w porządku. Nadal masz relację i społeczność z Bogiem. Ale mija 3 miesiące i jestem w problemie. Przed nabożeństwem z Pawłem rozmawialiśmy o jednej osobie. Pytałem, czy ona chodzi, czy jaką ma tę społeczność. Wiecie, jak ciężko jest odbudować relacje, albo inaczej, jakąś miejsce, w którym mieliśmy w Kościele. Kiedy zbudzimy, kiedy nasza noga się powinie gdzieś i tak dalej. Jak bardzo ciężko jest odbudować tę relację. Ludzie przestali nam ufać. Będą patrzeć na nas podejrzliwie. Będą patrzeć na każde nasz krok. To po co ja mam tu przychodzić? Już nie mam tego bonusa, który miałem od Boga, że nic nie robiłem, tylko powiedziałem, Panie, daj i Pan dał. A teraz muszę walczyć o każdy dzień. Ale wiecie co? To jest to, że diabeł cię oszuka i powie, no widzisz, nie dasz rady sobie. Bo byłeś blisko, Bóg miał dla ciebie tyle rzeczy, tyś z tego nie korzystał, teraz już jest koniec. Nie, to jest diabeł ci to powie. A Bóg powie jedno, ja jestem twoim tatusiem, jestem twoim ojcem. Wiecie, z tym tatusiem, no mówię, troszeczkę możemy za bardzo szafować, ale jestem twoim ojcem. Wyciągam do ciebie ręce. Dzisiaj, jutro i zawsze będę je wyciągał. Zobaczcie, Asa dostał takie posilenie od Boga, bo się zwrócił. Zaczęli budować te miasta warowne. Zaczął wszystko to robić. Dlaczego? Bo Bóg obdarzał go pokojem. Pan udziela pokoju. W Ewangelii... Pamiętacie, w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w 27 wierszu, powiedział do uczniów, pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Zostawiam, daję. Czyli to jest to, co Pan Jezus robi, tak? A kwestia, co ja mam zrobić? On mi to daje. Ale ja zarówno mogę to wziąć, jak i mogę tego nie wziąć. On mi to daje. Chce mi zostawiać ten pokój. Chodź w pokoju moim. A nie, bo ja mam taką naturę wojowniczą i po co mi pokój? Moje ma wyjść na wierzchu. Mam taki charakter, że zawsze mam rację i koniec. Kochani, Asa zrobił coś bardzo szczególnego, dlatego że, wiecie, on był bodajże chyba po Salomonie Jeroboam, Abiasz, trzecim królem. Po Salomonie, gdzie wcale nie miał, jak to się mówi, takich wartości w rodzicach swoich. Ale on zaczął gdzieś, jego serce zaczęło pragnąć Boga. Zaczął szukać Boga. Powiem wam taką jedną rzecz. Gdybyśmy wiedzieli, niedawno Asia przeczytała taką jedną książkę, ja jej nie czytałem, bo byliśmy na labiryncie w Lublinie. I powiem wam jedno, gdybyśmy mieli świadomość, naprawdę pełną świadomość, jak wygląda niebo, i jak wygląda piekło, to powiem wam jedną rzecz. To byśmy codziennie byli na ulicach tego miasta, czy tam mojego miasta, czy waszego codziennie i ludziom mówili dosłownie jak do skutku. Gdybyśmy mieli świadomość, czym jest niebo i czym jest naprawdę piekło. Gdybyśmy naprawdę wiedzieli. Bo my czasami, nie wiem, czy wam się to zdarzyło, a nie się dzieje, co chcę wam wszystkiego dość. Zdarzyło wam się to powiedzieć?
Tak.
Może niektórym tak, może niektórym nie. Ale wiecie dlaczego? My nie panujemy nad swoimi słowami. Nam jest wszystko jedno, bo to jest dana chwila. To jest to, co teraz mignicie. To jest to, że ja chcę teraz ulżyć sobie czemuś i tak dalej. A tu chodzi o coś innego. Ja nie wiem naprawdę, czym jest piekło. Oczywiście, ja sobie zdaję sprawę, że Biblia opisuje, że tam będzie płacić skrzytanie zębów, że tam będzie to, czy tamto, ale to dalej ja tego nie odczuwam. Ale gdybym na moment, nawet na chwilę poczuł to, zobaczył, poczuł, odczuł i wrócił z powrotem, powiem wam jedno. to by było coś niewyobrażalnego. Dzisiaj przestaje się mówić o piekle. Po co? Dzisiaj się mówi tylko i to, żeby, wiecie, tak zachęcić ludzi, Bóg cię kocha, wszystko jest w porządku, fajnie i tak dalej, i tak dalej. Nie, kochani, nie, powiem wam tak, ja kiedy się nawracałem, to kluczowym elementem było to, że wziąłem Nowy Testament i przeczytałem akurat za najłatwiejszą księgę w Nowym Testamencie się wziąłem, za objawienie. Jeszcze nigdy zielonego pojęcia nie miałem. A więc wziąłem i czytam tam wszystko o tym, co się stanie, o tym wrzucaniu do jakiegoś jeziora, o tym cierpieniu, wieczna męka. Ja się przestraszyłem. I mówię, a jeżeli to wszystko jest prawda, to co się ze mną stanie? Jest dla mnie ratunek? Jest. W Jezusie Chrystusie. Tylko i wyłącznie. Nie na moich siłach, nie na tym. A więc zobaczysz, że Asa otrzymał ten pokój, ale on zaczyna się przygotowywać, a mianowicie, wiecie, do czego? Do obrony. Może nie tyle, wiecie, wiasta buduje się warowne po co? Do ataku? Nie. Warownie się zawsze buduje po to, żeby coś ochronić i obronić. A więc on stawia mur wokół, można powiedzieć, siebie. On stawia mur, ale z Bożą przychylnością, a nie tylko z własnymi pomysłami. Powiem wam tak, my stawiamy nieraz, powinniśmy postawić wokół siebie mur, ale jaki mur? My czasami go stawiamy, ale to jest to, żeby nikt do nas nie miał dostępu, w sensie ludzi albo jakichś rzeczy, żeby się nikt się o mnie czegoś nie dowiedział. Tylko taki. Ale tu nie o taki mur chodzi. Zobaczcie, co się dzieje. Nawet jeżeli mamy przychylność Boga, nawet jeżeli mamy pokój, nawet jeżeli chodzimy Jego drogami, to czy problemy nas ominą?
Nie.
Czy nas omijają zawsze problemy? Nie. Zobaczcie, że pojawia się pewien problem. Pojawia się problem typu, że przychodzi ta potężna armia. Wiecie, diabłu nie podoba się, kiedy się modlisz, kiedy masz relacje z ludźmi. On chce to wszystko zachwiać. On chce powiedzieć, on chce cię odsunąć od Bożego Słowa, on chce cię odłączyć od relacji z ludźmi i relacji z Bogiem. On chce to zrobić jak najszybciej. Dlaczego? Bo jeżeli te trzy dziedziny zdobędzie, praktycznie już ma ciebie. Jeżeli te trzy dziedziny zdobędzie. A więc zobaczcie, że wiecie, jak my zaczynamy już być blisko Boga, on, powiem wam tak, co się stało w moim życiu. Kiedy się na nowo narodziłem, od razu diabeł rzucił w pewnym momencie wszystkie swoje zastępy, jakie tylko ma przeciwko mnie. W tym pierwszym momencie, kiedy na nowo się narażasz, żeby mnie zniechęcić do Boga, żeby mi pokazać, że to jest nie to, żeby wszystko, on próbuje to właśnie zrobić, a więc rzuca te wszystkie zastępy. Zobaczcie, pojawia się milionowa armia. Powiem wam jedno, ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić tego miliona osób. Widzicie, to jest potężny teren. Rozwinąć jakiś szyk, oczywiście tam były zupełnie inne zasady, tam nie było tej bariery, tam nie było, wiecie, ukrywania się, po prostu, wiecie, wojsko było ściśnięte, jeden, drugi. To mówię, gdyby mieć w tamtych czasach karabin maszynowy, to by sobie poradził, dwóch ludzi by sobie poradziło z taką, z połową tej armii. Ale po prostu zobaczcie, że ta armia wychodzi. Wiecie, co powoduje, co się dzieje w sercu Asy, jak myślicie? Kiedy widzi tak potężną ilość wojska. Wiecie, diabeł, jest napisane, że on chodzi nas w koło jak lew ryczący. Ale co to powoduje? On chce nas co zrobić?
Przestraszyć
nas. Ta ogromna liczba wojska, ona miała przestraszyć i zabić tego ducha, że tego, wiecie, tej wierności, tego polegania na Bogu. Ona miała to zniszczyć, żeby on się przestraszył i żeby wyszedł i powiedział, dobra, słuchaj, królu, ja chcę z tobą pokoju. Na twoich warunkach oczywiście, nie na moich. On chciał przestraszyć, ale zobaczcie, co się dzieje. Asa robi coś bardzo ciekawego, czego czasami nam w życiu brakuje. Kiedy przychodzi problem do naszego życia, czy od razu natychmiast wołamy do Pana? Powiem wam, czasem tak, czasem nie. Czasem tak, czasem nie. Co to znaczy? Że o ile to jest taki problem, który jest tam, może powiedzieć, taki trochę dalszy, no to ja zwracam się do Boga, prawda, modlę się i tak dalej. Ale jeżeli jest to potężne uderzenie i ja nawet powiem, o Boże, pomóż mi w tym wypadku, a tu nie przychodzi gwałtowna pomoc i tak dalej, to co? To ja zaczynam już szukać własnych rozwiązań. Zaczynam szukać własnych rozwiązań, jak ja to mogę zrobić, jak ja to szybko mogę się temu przeciwstawić. Wszystko takiego czegoś szukam. Ale Asa zrobił coś ciekawego, mówi, Boże, polegaliśmy na Tobie. Zobaczcie, on odwołuje się do pewnej rzeczy. On mówi, Boże, myśmy powołali się na Ciebie, myśmy Ciebie wzywali, myśmy to zrobili i tak jak Ty chciałeś, myśmy to wszystko zrobili. On powołuje się na to. A teraz my jesteśmy bezsilni. Pomóż nam. Pomóż. Przyjdź z pomocą. Nie polegamy teraz. Mam co prawda super armię, 580 tysięcy ludzi, naprawdę zaprawionych w bojach, no wiecie, jeden stosunek 1 do 2 to nie jest jeszcze aż taka wielka siła. A więc mógł polegać na orężu, na swoich wojownikach, ale on mówi, nie, my Panie polegamy na Tobie. My chcemy, żebyś to Ty, Panie Boże, czuwał nad nami. Powiem Wam, ile razy w naszym życiu zdarza się to, że mamy problem. Znaczy inaczej, wołamy do Boga wtedy, kiedy jest problem, a nie wcześniej. Ile razy nam się to zdarza? Mówimy nieraz, a mój syn sobie wziął za żonę, a taką jedną, a sam zresztą jest taki dziwny. A jest pytanie, a czy od jego dzieciństwa aż do czasu jego, czy modliłaś się o żonę dla niego? Modliłeś o jego życie? A więc nie dziw się, że później jest coś takiego, kiedy ty się nie modlisz, on się nie modli i wszystko. Oczywiście ja wierzę, że Bóg nie wrzuca wszystkich do jednego worka, prawda? Ale może się okazać, że później zmagasz się z jakimiś problemami, bo wcześniej nie zadziałałeś. Wcześniej straciłeś czujność, straciłem czujność. I nie stało się to nic. A więc zobaczysz, że w drugiej tej rzeczy, której ja tu widzę, Bóg udziela pomocy. Udziela pomocy. Zawsze udzieli Ci Bóg pomocy. Wierzysz w to? To będzie może dziwna pomoc. Wiecie dlaczego? Bo to będzie pomoc nie po mojej myśli. Ale Bóg zawsze udzieli pomocy. Ufaj Bogu. Zawsze Ci udzieli pomocy. Ufaj. Nie bądź niewierny. Bo może to nie będzie to, czego się spodziewasz. Pamiętacie? Jest całe proroctwo dotyczące Jezusa, były, że On przyjdzie, prawda, że wyzwoli lud, prawda, i tak dalej. I co sobie skojarzyli ci, którzy czekali na Pana Jezusa? Że przyjdzie jako cały potężny wódz na czele wielkiej armii, tak, zdmuchnie Rzymian. Oni tak myśleli. A tu się okazało co innego. Rodzi się dziecko bezradne, można powiedzieć tak dalej. To gdzie jest ten wódz? Zobaczcie, i przyszła pomoc od Boga? Przyszła. Nie tylko dla nich, ale dla całego świata. Przyszła pomoc, ale nie taka, jaką sobie oni wyobrażali. Ale Bóg przyszedł z pomocą? Przyszedł z posileniem? Przyszedł. Halleluja, kochani, zapamiętajmy taką jedną rzecz, że jeżeli wołamy do Boga, jeżeli się modlimy, On zawsze przyjdzie z pomocą. Przyjdzie. To będzie może, wiecie, Bóg zna przyszłość i wie, co się wydarzy. Wie, co będzie w przyszłości. I wie, jak tej pomocy nam udzielić, żeby było dobrze. Zawsze tak będzie. A więc zobaczcie, że Bóg udziela. Ludzie zawsze, może inaczej, zawsze diabeł będzie chciał zniszczyć naszą relację, ale nie tylko. Ludzie będą chcieli zniszczyć naszą relację. Ludzie będą nam czegoś zazdrościć. Wiecie, kiedy zaczynaliśmy z Asią naszą służbę w labiryncie, to było coś takiego, że ludzie się o nas modlili i wszystko było fajnie. Ale kiedy później minął rok, minął dwa, minął trzy, minął cztery i robimy to dalej, jeździmy, cieszymy się i tak dalej, przyszło coś takiego, że zaczęliśmy w pewnym momencie odczuwać jakąś dziwną presję. I później się okazało, o co chodzi. Zaczęły pojawiać się osoby, które zaczęły nam zazdrościć, że my jeździmy razem. Dlaczego? No bo mój mąż za granicą, a ja tu jestem tu, jesteśmy w oddaleniu, a wy zawsze razem, poznajecie ludzi i tak dalej. Wiecie, ludzie zaczęli nam, nie wiem, czemu zazdrościć, czego? Zaczęli nam to zazdrościć, a więc co? Przestali się o nas modlić, a zaczynali wywierać presję duchową w naszym życiu. I powiem Wam jedno, zaczęło być nam ciężko. Wiecie o tym? Zaczyna być ciężko. Bo samemu też nie jesteśmy nieraz przebrnąć przez różne rzeczy. Pojawiło się dużo problemów. Ale kiedy zacząłem o tym mówić, żeby nie wiązać presji tej duchowej, nie plutkujcie o nikim. Nie mówcie źle na kogoś. Biblia mówi co? Błogosławcie. My często używamy tego słowa, nie? Ja Cię błogosławię, ja Cię błogosławię. Ja mówię, przestań zawsze używać tego słowa. Po prostu dobrze komuś żyć, dobrze mów o kimś, to jest błogosławieństwo. A nie mówić błogosławie, nie? A więc Bóg udziela pomocy, wiecie? I to jest najwspanialsze. A więc udzielił pomocy tak, mało tego, w nadmiarze. Nie tylko ich pobili, nie tylko zdobyli potężne łupy, ale okazało się, że z ich samych niewielu zginęło. Potężne zwycięstwo przyszło od Pana, bo zaufali Bogu. I to jest dla mnie, wiecie, niesamowita, wspaniała, cudowna sprawa, że Bóg udziela. Ale wiecie co? Bóg współdziała, a nie robi czegoś za nas. W Dziejach Apostolskich, w 9 rozdziale, w 31 wersecie napisane jest, że Kościół budował się wspomagany przez Pana.
Czyli co? Oni sobie siedzieli, nic nie robili, a Kościół się budował. Tak? Jak to wyglądało? Jak myślicie? Jak to wyglądało? Siedzimy tak jak teraz, a na następną niedzielę Bóg przysyła na drugie tyle ludzi. Później siedzimy już z drugą połówką i na następną niedzielę Bóg mówi: słuchajcie, musicie się przenieść, bo ja mam dla was jeszcze tyle ludzi, ale macie za mało miejsc. Być może. Ale powiem wam jedną rzecz. Jest napisane, że oni zaczęli głosić Ewangelię. A Bóg co robił? Wspomagał ich. Wspierał ich. Pieczętował znakami i cudami, ale co? Oni szli. I jeżeli my nie pójdziemy, to powiem wam jedną rzecz. Kto inny może pójść? Ale jeżeli my nie pójdziemy, to będziemy siedzieć dalej i oczekiwać wielkich rzeczy od Pana. Ale Bóg współdziała, a nie robi czegoś za nas. Współdziała, rozumiecie? Co to znaczy? Ja myślałem, wiecie, kiedy byłem nowonarodzonym chrześcijaninem, to Bóg wszystko za mnie robił. Dosłownie. Walczył za mnie, wspierał mnie, wspomagał. On wszystko robił za mnie, a ja się cieszyłem. Ale przyszedł czas, kiedy powiedział: dobrze, a teraz pora czegoś się nauczyć. Pójdziesz na ulicę miasta. Ja? Na ulicę? Teraz opowiesz swoje świadectwo nie tu, ale opowiesz na ulicy. O, to było wyzwanie. I moja modlitwa pod bramą: Panie, daj deszcz. Wtedy zawrócimy i pójdziemy sobie do tego. Bo jak na złość, przepraszam, tak dziwnie powiem, rozstąpiły się chmury i przyszło słońce. I trzeba było iść. To jest, wiecie, to jest taka łaska, ale Bóg udziela nam tej pomocy. Daje nam tą pomoc. Możemy się cieszyć tą pomocą, naprawdę. Halleluja. A Asa mówi takie coś do Boga: oparliśmy się na Tobie, a nie na ludzkiej sile, ani w człowieku. Oparliśmy się na Tobie. Nie na tym, że mam super wojsko, nie na tym, jaką mamy broń, nie na tym wszystkim. Oparliśmy się na Tobie. A więc pomóż mi. Nasza modlitwa, ufność. I dzieją się cuda. I zobaczymy, jak wiecie, jak Pan działa. W niesamowity sposób. I trzecia rzecz. Kiedy szukamy Boga, kiedy szukamy Go, tak jak szukał Asa, to wiecie, co się dzieje? Wychodzi słowo od Pana. Wychodzi słowo od Pana. Pamiętacie ten następny rozdział, który czytaliśmy, 15? Jest napisane, że przy proroki co powiedział? Pobudzony. Nie wiem, czy wiecie, ta gloria zwycięstwa tak go poruszyła, czy naprawdę Bóg go poruszył, naprawdę Bóg go poruszył oczywiście. I przyszedł i powiedział: nie bój się, Asa. I zaczynał mówić co? I do ludu: i wy ludzie, Pan jest waszą siłą, Pan jest waszą podporą. Jak nie uwierzyć tym słowom, skoro przed chwilą wygraliśmy wojnę? Jak nie uwierzy? Zobaczcie, co on robi? On buduje ich wiarę. On buduje ich, prorok buduje ich wiarę, buduje ich to, że zaczyna te serce być mężne, waleczne. Powiem wam, to jest szczególna rzecz. My nieraz mówimy, jak spotkamy kogoś, ktoś mówi: o, jakie fajne było niedzielne nabożeństwo, halleluja, jak się... Spokojnie, jesteś nowonarodzony, poczekaj 3 miesiące, emocje opadną, zobaczymy, co z ciebie dalej będzie. Czasami tak mamy, nie? A dlaczego nie budować tych właśnie ludzi? Słuchaj, świetnie, halleluja, pielęgnuj to! Amen, pielęgnuj to! Wzmacniaj się w tym! Czytaj słowo, wierz, a Bóg będzie czynił jeszcze większe rzeczy. To jest właśnie to, że my zaczynamy budować, a nie na podstawie siebie samego obniżać tą wiarę w ludziach. A nieraz tak jest. Bo ja jestem sfrustrowany, zniechęcony i co? Przypominają mi się 20 lat temu, jak to cudownie z Bogiem się chodziło, tak? I teraz ktoś jest w tej sytuacji, w której ja byłem i ja mu zazdroszczę. Bo sam bym tego chciał. A więc mówię: spokojnie, za pół roku będzie zobaczyć inny. Myślisz, że tak wszyscy święci tutaj siedzą? Jak przyszedłem do kościoła, wiecie, jak to było, nie? Wszyscy święci. Bez grzechu. A po pół roku, Jacyś nie święci ci ludzie. Niby się nic nie zmieniło, jednak się zmieniło. Jednak nie okazuje. Ale to jest właśnie to, że Bóg posyła swoje słowo. W tym 15 rozdziale właśnie tak jest. W Księdze Daniela, 9 rozdział, 23 wiersz. Biblia.
Księga Daniela, 9:23.
Jest napisane tak. Już na początku, gdy zacząłeś prosić o miłosierdzie, wyszło słowo od Pana, a ja właśnie przybyłem, aby Ci je oznajmić, gdyż jesteś cennym skarbem. Zrozum więc to słowo i rozważ to widzenie. Zobaczcie, już od razu, kiedy my tylko przychodzimy do Boga, kiedy zaczynamy się modlić, nie? To Bóg reaguje na to. Wiecie o tym?
Amen.
Uwierzcie w to. To nie jest tak, że ja mam czasami też takie problemy. Wiecie, kiedy się modlę, to mi się zdaje, że moja modlitwa się skończy na suficie. I odbija się i wraca do mnie. I że Bóg w ogóle zamknął się w swoim pokoiku i On mnie nie słucha. Czasami mam takie wrażenie. Czasami mi się tak wydaje. Bo chciałbym natychmiastowej pomocy, natychmiastowej relacji, a tu nic się nie dzieje. Ale powiem wam jedną rzecz. Napisane jest, już w tym dniu, już tego czasu, gdzie ty zaniosłeś modlitwę do Boga, Bóg jej wysłuchał. Uwierzmy w to. To, w jaki sposób On wypełni, zrealizuje, to jest inna sprawa. Ale On wysłuchał. Uwierz w to. Tak jak my nieraz mówimy ludziom, jeżeli modlisz się modlitwą grzesznika szczerze, zapraszasz Pana Jezusa do swojego serca, to uwierz w to, że On tam mieszka. A wiecie, ilu ludzi w to wątpi? Kiedyś zadałem takim człowiekowi, on płakał. Ja pytałem go, czy naprawdę chcesz Pana Jezusa? Tak, chcę. A więc mówię, wierzysz w to, że jeżeli się pomodlimy, że jeżeli Ty go zaprosisz, on wejdzie? Tak, wierzę. Pomodliliśmy się, ja mówię do niego, czy wierzysz, że on wszedł w Twoje serce? Naprawdę. Ale tak naprawdę? Nie. Rozumiecie? Czasami jest ta niewiara, ona tworzy taką blokadę, że nie jesteśmy w stanie się przebić. A więc ja mówię wam, że słowo wychodzi od Pana. I słowo, zobaczcie, od razu wyszło, kiedy oni szukali, kiedy zdobywali to, kiedy Bóg przyszedł do nich z posileniem, od razu też przyszedł później z takim jeszcze dodatkowym słowem, aby wytrwać w tym, co już osiągnąłeś. Wytrwaj w tym, co osiągnąłeś. A jeżeli jest jakieś rzeczy, problemy są w twoim życiu, to przypomnij sobie, jak cudownie Bóg działał. I mało tego, i On cię nigdy nie opuścił. Nigdy cię nie opuścił. Nigdy. Wierzy ktoś, że Bóg kiedykolwiek go opuścił? Bóg cię nie opuścił. Bóg cię nie opuścił. On jest z tobą. Kochani, uwierzmy w to. Słowo, którym chciałem się właśnie dzisiaj dzielić, to to, że Bóg słucha nas. Jest blisko nas. Przychodzi z posileniem. Przychodzi z pokojem do naszego serca. I przychodzi ze słowem dla twojego życia. Wiecie, czego nam dzisiaj brakuje najbardziej? Mi się wydaje. Tego, że próbujemy jakieś ciekawostki robić, mówić, a brakuje, tak jak jest napisane w Księdze Ozeasza, że lud mój ginie z powodu braku poznania. Dlatego, że tak mało mamy do zaoferowania tak zwanego objawionego słowa. A mianowicie to, że ja chętnie przeczytam książkę, przyjmę to za fakt, ale nie spędzam czasu z Bogiem i nie przyjmuję od Niego, co to znaczy. Tylko ja wolę już mieć gotowca. Bo to mnie nie zmusza do modlitwy, to mnie nie zmusza do szukania, to mnie nie zmusza do trwania. Ale po co? Ja mam w książce od razu odpowiedź. 14 kroków do uzdrowienia. Wszystko. 5 kroków do tego, 6 do tego, 10 do tego. I mam gotowca, mam wszystko podstawione pod nos. Ale nie ma objawionego słowa. I to słowo dla mnie, ta wiedza, którą ja mam, ona jest martwa dla mnie. Ona jest dla mnie martwa. Ale kiedy ja przyjmuję Boże Słowo, czytam, przyjmuję je i staje się ono dla mnie objawieniem w moim życiu. Na przykład, ktoś mi mówi, Arek, nie rób tego, czy tamtego. Co to dla mnie znaczy? Nic. Ale kiedy Bóg mi odsłoni to w moim życiu, wow. To co? To ja nie chcę tego robić ze względu na Pana. Już nie człowiek mi to mówi, ale to Bóg mi mówi. I teraz, jeżeli ja przychodzę do was na przykład i mówię tak, a mam kazanie w Olsztynie, co tu im powiedzieć? A jakie tematy? Może takie, może takie, może takie. Nie, ale jeżeli ja się modlę, Panie, powiedz mi, co ja mam powiedzieć w zborowie? Co ja mam powiedzieć? Co ja mam im przekazać? Co ja jestem takim elokwentnym mówcą? Fajnie, dzisiaj coraz więcej takich mówców jest. Ale co mam przekazać? Czy nie to, że chcę objawić jakieś słowo? To ma moc. To działa. Ale litera czasami pozostaje tylko literą. I kochani, ja was zachęcam dzisiaj do tego. Przeczytajcie sobie tę historię. I postawcie siebie w roli Asy.
Wiecie, postawcie siebie. I przypomnij sobie wszystko. Ile ataków było w twoim życiu? Z ilu wyrywał cię Bóg? Co uczynił w twoim życiu? Co uczynił dla twojej rodziny? Przypomnij sobie to wszystko punkt po punkcie, a zobaczysz, jak twoje serce stanie się wdzięczne Bogu. Czasami trzeba zobaczyć coś. Wiecie, ja, kiedy jeździmy w różne miejsca, nocujemy w różnych miejscach, wiecie, niektóre miejsca są wspaniałe. Powiem wam jedno, aż marzy się, żeby w takim czymś mieszkać. Wiecie? I przychodzisz do swojego domu i widzisz te węgle, widzisz to wszystko i mówisz, nic nie mam. Czasami tak wychodzi. Ale później, wiecie, kiedy jedziemy w inne miejsce i kiedy wracam do swojego domu, mówię, Panie, wszystko mam! Halleluja, wszystko mam! Kiedy zaczynam coś mówić, w naszym zborze, ci ludzie, to mogłoby być lepiej, tamto lepiej. Wiecie, jedziemy do takiego miejsca, że jak już widzę, zapiszę jezioro, mówię, dzięki Ci, Panie, że wracam do swojego zboru. Jaka ogromna wdzięczność jest. Wiecie, nie szukajmy lepszych rzeczy, bo to, co mamy, to Bóg nam dał najlepsze. Wiecie? Naprawdę, tylko my musimy na to inaczej spojrzeć. Społeczność może was jest tak malutka. Czy to znaczy, że Bóg mniej działa? Was jest malutko, więc malutko dostaniecie od Pana, tak? A ci, co mają ogrom, to oni, wiecie, Bóg wtedy musi ogrom im rzucić. Kochani, Bóg ma tyle samo dla tamtych i dla was. Tyle samo. Tyle samo. Kwestia jest, weź to. Weź to. Miej wiarę. Ufaj Bogu. Przychodź na każde nabożeństwo z oczekiwaniem. Będzie głosił brat Paweł. Halleluja! I wyjdzie słowo od Pana. Halleluja! Pełne mocy. Halleluja! I włoży ręce i będzie modlił się uzdrowienie i ja zostanę uzdrowiony. Pamiętacie, co ta kobieta, kiedy przyszła do Jezusa się go dotknąć? Co ona mówiła? Pamiętacie? Gdyby tylko zwrócił na mnie uwagę. O, gdyby tylko zwrócił, położył na mnie ręce. Tak mówiła?
Nie.
A co mówiła?
Jak tylko się dotknę go!
Zobaczcie, to była jej wiara, jej ufność. A Jezus nawet, można powiedzieć, zdziwił się. Moc ze mnie uszła, nie? I Paweł też powie, moc ze mnie uszła. Pana Jezusa. Halleluja. Kochani, może to jest takie, wiecie, to nie jest rzecz niewyobrażalna. Rozumiecie? Każdy, napisane, pamiętacie, w Ewangelii Marka jest napisane, że takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą. Co ze mną? To znaczy, że takie znaki będą towarzyszyły zborowi. Jeżeli Paweł położy ręce, to wyzdrowieją, tak? A jak Andrzej położy ręce, to nie wyzdrowieją. Każdy wierzący modli się, bo Jezus uzdrawia, a nie Paweł. Jezus uzdrawia, nie Andrzej. Jezus uzdrawia, nie ja. Jezus uzdrawia. Pamiętacie, co mówią? Do tego, kiedy Piotr z Janem wchodzą? Mówią, Jezus cię uzdrawia. W imieniu Jezusa. Jezus uzdrawia, nie my. Jemu chwała, Jemu cześć, Jemu uwielbienie, bo On jest jedynie godzien wszelkiej chwały, czci. I kochani, pamiętajmy o to, zaszczepmy to sobie. Naprawdę, powiem wam, że czasami przykre rzeczy, kiedy się mówi, one są jak balsam i one tworzą naprawdę wspaniałe rzeczy, które po prostu później w eksplozję radości w nas wywołują. Wiecie, jak ja bym chciał, żeby przyszedł do mnie Pan i powiedział, Arek, źle robisz. Ale do mojego ucha, żeby to usłyszał. A później się zastanawiałem, jakby mi Pan to powiedział, to ja nie wiem, co by było ze mną. Co by się stało. Ale rozumiecie, o co chodzi. Chodzi mi o to, że jak mój ojciec by przyszedł, mój cudowny ojciec, którego kocham, i przychodzę do niego i mówię, tato, przepraszam cię. Czy dlatego, że jesteś zły, że mamy na przykład, że dziecko nasze źle robi, przestajesz być jego mamą? Przestajesz być jego tatusiem?
Nie.
Wiecie, niedawno to usłyszałem. Nie przestajesz być tatusiem. Myślisz, że przestajesz być Bożym dzieckiem tylko dlatego, że powinęła ci się noga? I Bóg od razu przestał na ciebie patrzeć? Miłosiernie? Nie. Jeżeli jesteśmy braćmi, załóżmy, byśmy byli krewnymi z krwi, z ciała, z Pawłem, to jeżeli ja bym go nienawidził, on mnie też będzie nienawidził, to co? Przestaliśmy być braćmi? Nasza postawa jest inna, ale nie przestaliśmy być braćmi. Nie przestajesz być dzieckiem Boga. Jeżeli Mu zaufałeś, jeżeli przyjąłeś Pana Jezusa, jeżeli krew Jego obmyła Cię, nie przestajesz być dzieckiem Bożym, nawet jeżeli Ci się noga powinie. To nie znaczy, że Bogu się to podoba. To nie znaczy, że On mówi, o, będę Go kochał, będzie Cię kochał. Nawet jeżeli będziesz szedł do piekła, to On Cię będzie kochał. To nie chodzi o to, ale jesteś Jego dzieckiem i On reaguje jak miłosierny Ojciec, jak cudowny Bóg, jak wspaniały, halleluja. Posyła Słowo swoje, by zachęcić nas do codziennej wytrwałości. I 16 rozdział i 9 wiersz jeszcze do drugiej księgi Kronik. Napisane jest, Pan bowiem przegląda całą ziemię, by wzmacniać tych, którzy trwają przy Nim całym sercem. Pan, Boże oczy przeszukują i wzmacnia tych, którzy co? Go szukają. Kochani, jeżeli będziesz szukał Boga, jeżeli będziesz szukała Boga, ja Ci gwarantuję, 100% daję Ci gwarancję, że Bóg da Ci się odnaleźć. Bo Słowo Jego jest wierne, bo to nie ja powiedziałem. Ja to czytam z innego przykładu. Cały czas, prawda? Ale zobaczcie, że wodzi otrzyma i aby wzmacniać. Zobaczcie, co robić, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Szczerym sercem. Kocham Boga. Nie umiem może jeszcze wielu rzeczy, ale naprawdę kocham Pana Jezusa. I On mnie będzie posilał i wzmacniał. Halleluja. Drugiej części nie będziemy czytać. Ona się odnosi zupełnie do czegoś innego. Ale to jest tylko to. Wzmacnia. I kochani, ja bym chciał na tym zakończyć. Właśnie na tym słowie. Wierz i ufaj Bogu. Nie rezygnuj. Nawet jeżeli Ci się coś nie udaje, nie rezygnuj. Szukaj Boga. Przychodź na każdą społeczność. Nie opuszczaj żadnej społeczności. Jeżeli możesz, bo nie zawsze możemy być, prawda? Mamy pracę, różne rzeczy i tak dalej. Ale o ile możesz, nie opuszczaj żadnej społeczności. Jakokolwiek by nie było. Wiecie, czasami ludzie u nas mówią tak, że a, nic się nie dzieje. Dobra, robimy konferencję. Nikt nie przychodzi. Robimy to, nikt nie przychodzi, ale nic się nie dzieje. Rozumiecie? Czasami mamy różne wymówki, ale naprawdę szukajcie Boga. Szukajmy Boga. I kochani, chciałbym się pomodlić. Nie będę robił wezwania, jeżeli chodzi o modlitwę odnośnie słowa. Dlaczego? Dlatego, że powiem wam, ja nie jestem w stanie wzbudzić was wiary. Jeżeli Słowo Boże nie wzbudza wiary, no to co ja mogę? Nie wiem. Ja w pewien sposób mogę ją zbudować świadectwami, innymi rzeczami, ale nie mogę sam dać wam tej wiary. Ta wiara to jest to, co ty masz mieć. To jest twoja ufność do Boga. Ale chciałbym się pomodlić. Jak wiecie, uczniowie kiedyś mówili, przydaj nam wiary. Później Jezus oczywiście troszeczkę ich zganił. Ale kochani, niech Bóg nam naprawdę otworzy oczy na to Jego wspaniałe dzieło, na cudowne rzeczy, które macie. Ja nie mówię o domach, samochodach, nie mówię tylko o tym, ale o wielu innych rzeczach, które od Boga otrzymałeś. Może małe są, może inni mają więcej. Nieważne. Ważne jest to, że Twój Pan, Bóg, Ojciec jest blisko Ciebie.